Jest jak ogród, który możesz schować do kieszeni. Jest jak alkohol, uderza do głowy. Jest jak towarzystwo, które sobie dobierasz. Książka. Nowości wydawnicze, recenzje, wywiady z autorami. Kwadrans z książką. Do usłyszenia, do przeczytania.
Dziś nietypowo, jakby kiedykolwiek było typowo. Ale tym razem mamy do zaoferowania recenzję, tylko że nie nowej pozycji książkowej.
Mogłoby się wydawać, że o klasce literatury powiedziano już tak naprawdę wszystko, ale tylko pozory. Każdą z pozycji można odkrywać wciąż na nowo.
Generalnie przyzwyczailiśmy się do tego, że o takich klasykach trzeba mówić tylko i wyłącznie dobrze, bo trudno polemizować z geniuszem ich autorów. Jednak być może warto trochę inaczej spojrzeć na literaturę, może warto dostrzec również te słabsze momenty, te gorsze rzeczy w książkach, po to tylko, by móc wiedzieć, że można jeszcze lepiej.
Zazwyczaj recenzujemy nowości wydawnicze, bestsellery, skupiamy się na współczesnych autorach, którzy piszą tu, teraz, z którymi mamy okazję też porozmawiać, ale dzisiaj na panel bierzemy powieść bardzo klasyczną z kanonu literatury rosyjskiej. A mianowicie jest to Anna Karenina Lwa Tołstoja.
Co tak naprawdę wiemy o Annie? Była portretowana przez tyle aktorek. Funkcjonuje w kulturze masowej jako symbol kobiety zdradzającej. Kobiety, która poświęciła miłość do męża na rzecz miłości do kochanka. Zakazanej miłości, tragicznej miłości.
Tołstoj, prezentując nam Annę Kareninę, opisuje ją bardzo w sposób psychologiczny, dzięki temu znamy jej emocje, znamy jej rozterki wewnętrzne, jej to rozchwianie, ale patrząc na nią z punktu widzenia nas i czasów nam współczesnych, jak byśmy ją ocenili?
No właśnie, przywykliśmy do tego, by mówić o Tołstoju jako o wirtuozie, który potrafi idealnie opisać każdy niuans emocji, ale prawda jest taka, że Anna wydaje się postacią w pewien sposób niespójną, bo jest w niej wiele sprzecznych emocji. Z jednej strony próbuje być dobrą matką, czuje nadal obrzydzenie do swojego męża, ale jest też w niej pewien szacunek do niego. A z drugiej strony zachowuje się zupełnie lekkomyślnie, jak zakochana panienka, która wierzy w romanse, które czyta.
No właśnie, ta jej psychika jest niezwykle złożona. Ja osobiście czytając tę książkę zwróciłam bardzo uwagę na właśnie jej relacje z synem, bo owszem, raziło mnie to, ta zdrada, ale to jeszcze w jakiś sposób potrafiłam sobie wytłumaczyć. Jej poczuciem nieszczęścia przy tym mężu, jego chłodem, ale tego, że zostawiła dziecko, nie potrafiła mi w żaden sposób wybaczyć.
Mnie w samej powieści zaskoczyło i zachwyciło to, że mimo iż tytułowa bohaterka jest tutaj najważniejsza, wszystko kręci się wokół Anny, to jednak Tołstoj rozwinął wątki innych postaci, na przykład Lewina. Dla mnie to był niezmiernie interesujący wątek, dlatego że miał w sobie niezwykły potencjał. Sądzę, że słowami Lewina Tołstoj opisał swój stosunek do całego kraju. I to był taki zbiór obserwacji, bardzo zresztą błyskotliwych, jego na temat tego, w jakim faktycznie stanie znajduje się carska Rosja, która mimo, że ogromna, jeżeli mówimy tutaj o powierzchni, ale nie tylko, miała wielkie problemy związane z gospodarką. Była po prostu kolosem na glinianych nogach. A Tołstoj ujrzał to i opisał znacznie wcześniej niż ktokolwiek inny. Myślę, że jest to bardzo warte docenienia. Postać Lewina sama w sobie jest interesująca z racji na to, że jest nietypowym przedstawieniem mężczyzny, takim, który rzadko występuje u Tołstoja, bo Lewin łączy w sobie wiele sprzecznych cech, nie jest do końca chłodny, tak jak na przykład Karenin, ale nie jest też lekkomyślny jak Wroński. Wydaje się on być zrównoważony, co jest dosyć rzadkie dla lubiącego ekstrema Tołstoja.
No właśnie, ci mężczyźni w życiu Kareniny odgrywają główną rolę właściwie. Jest Karenin i relacja tych dwojga oparta jest Nie wiem, czy na miłości. Myślę, że Karenin kochał kochał Annę, ale nie potrafił tego do końca okazywać. Jego miłość przejawiała się bardziej w tym materialnym zabezpieczeniu, finansowym, w jej poczuciu może bezpieczeństwa, ale nie emocjonalnego. A ona była tak zagubiona, że jednak tego potrzebowała. I on nie był w stanie jej tego zapewnić. A z drugiej strony pojawia się Wroński. Przystojny i oczarowuje Kareninę. Tylko czy daje jej to, czego rzeczywiście pragnie? Myślę, że w tym przypadku Anna była naiwna. Była właśnie, jak Natalia powiedziała, taką dziewczynką, która dała się ponieść marzeniom, bo jej życie nie spełniało jej oczekiwań. I to zachowanie nie przystoi dorosłej kobiecie, odpowiedzialnej matce i żonie. A Wroński nie szukał miłości stałej, nie szukał kobiety, której mógłby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, dać jej spokój i spokój wewnętrzny. Był mężczyzną frywolnym i najgorsze jego postępowanie już było pod sam koniec powieści, gdy Karenina poświęciła dla niego wszystko. I wtedy on wykazał się tą niedojrzałością. Pokazał, że tak naprawdę nie zależy mu na niej. Nie, jak się okazało, bardziej cenił wolność niż prawdziwą miłość.
Wracając do sposobów ukazań postaci, w dziełach Tołstoja, a przede wszystkim w Annie Kareninie, myślę, że warto zauważyć, iż kobiety Tołstoja nie są wzorami kobiecości. W większości są albo zdradliwe, albo naiwne, albo nieobeznane z życiem, czasami przebiegłe, więc na pewno nie ma tutaj takiego idealizowania. A mam wrażenie, że Tolstoj zrobił to nie bez powodu i jego stosunek do kobiet właśnie taki był.
Myślę, że w ogóle w literaturze trudno jest znaleźć taki wzór kobiety, który naprawdę zasługiwałby na uznanie i szacunek. Wszystkie właściwie kobiety w literaturze są dość do siebie podobne. Chociażby Róża Żabczyńska z Cudzoziemki albo Dulska u Gabrieli Zapolskiej. Są takie same, mają owszem bardzo rozbudowany rys psychologiczny, ale gdybyśmy miały poszukać przez cały kanon literatury jakąkolwiek kobietę silną, niezależną, taką, która osiągnęła sukces, która mogłaby stać się wzorem dla kobiet, nawet dla nas współczesnych. Czy znalazłybyśmy taką?
Wiesz, Klaudia, wydaje mi się, że w pewnych epokach, w większości epok literackich, ten wizerunek, ideał silnej kobiety został zagubiony. Jednak kiedy cofniemy się do czasów antycznych, to w mitologii wielu kultur możemy dostrzec taką tendencję do tworzenia archetypu bogini matki, bogini kochanki, wojowniczej bogini. Może to funkcjonowało po części w literaturze. Na długi czas zostało to zaprzepaszczone, tak sądzę. Jednak możemy wyróżnić już nie tylko we współczesnej literaturze, ale także na przykład w literaturze okresu modernizmu, czy na przykład także literaturze pozytywistycznej, kobiety godne podziwu, które miały silną osobowość i swój cel, choć nie zawsze dążyły do niego.
Albo nie potrafiły do niego dotrzeć w ogóle,
tak,
ponieważ ich psychika na to nie pozwalała, nie potrafiły sprostać oczekiwaniom ludzi wokół, nie radziły sobie ze swoimi często wspomnieniami albo ze swoimi marzeniami, których nie udało im się zrealizować. Więc były... Ja mam wrażenie, że zawsze gdzieś tam były przegrane. I to jest przykre.
Nie wiem, czy ryzykowałabym takie stwierdzenie, ale prawda jest taka, że wraz z rozwojem cywilizacji jednak pozycja kobiet stawała się coraz silniejsza, coraz ważniejsza. I nawet jeżeli jesteśmy bardziej obeznani właśnie z takim wizerunkiem kobiety słabej, dosyć nieporadnej, nie wyklucza to istnienia tych skromnych, jednak funkcjonujących wizerunków, wyobrażeń, zupełnie często w niespecjalnie rozpowszechnionych dziełach czy powieściach.
A możliwe. Wracając do Anny Kareniny, trzeba wspomnieć o dwóch ekranizacjach, które powstały. Jedna z 1997 roku, a druga z 2012. Temat w obu został przedstawiony genialnie. Myślę, że doskonale oba odzwierciedliły ten psychologizm Tołstoja, ale jednak muszę przyznać, że bardziej zrozumieć Kareninę pozwoliła mi druga ekranizacja. Nie wiem, czy jest to kwestia aktorki, czy tej kreacji całościowej, ale jednak Keira Knightley pokazała to, co Karenina czuła, w jaki sposób mogła się czuć ta bohaterka, i pokazała ją jako prawdziwie tragiczną postać.
Ja osobiście doceniam ten film z racji na ciekawą pracę kamery i intrygującą inscenizację połączoną z naprawdę fantastyczną scenografią.
Taką niezwykle teatralną, można by rzec.
Tak, faktycznie. Konwencja tego przedstawienia była mocno teatralna, jak na film. Dla niektórych może to być plus, dla niektórych minus. Szczególnie dla tych, którzy wolą kino mniej tradycyjne, ale z większym rozmachem.
Przy tym można też zwrócić uwagę na kreację, bo kreacje jednak w obu filmach były doskonale zaprezentowane.
Tak, kostiumy były inspirowane epoką. Nie wszystkie pochodziły wprost z epoki, ale w większości były właśnie nią inspirowane i myślę, że takie odświeżenie tego wizerunku, uatrakcyjnienie go dla oka współczesnego widza przyniosło rewelacyjne efekty, bo estetyka przedstawienia była tak czysta i tak zachęcająca, że znalazło się wielu widzów, którzy nawet nie mieli do czynienia z rewelacyjną powieścią, jaką jest Anna Karenina.
Mamy nadzieję, że po tej audycji, po wysłuchaniu naszej interpretacji Anny Kareniny, zechcecie sięgnąć po nią, a może też po inne książki z kanonu klasycznej literatury. Serdecznie zachęcamy.
Mamy również nadzieję, że po wysłuchaniu naszego kwadransa nie będziecie obawiali się już polemizowania z wiekopomnymi dziełami, które jednak nie są doskonałe.
Dziękujemy.
Kwadrans z książką. W każdy poniedziałek o 13:00. Do usłyszenia. Do przeczytania.